Bardzo dziękuję panu premierowi, panie ministrze, panu przewodniczącemu za tak miłe słowa. Warto podkreślić, że w świecie, w którym informacja podróżuje z prędkością światła, rola technologii weryfikacji prawdy jest absolutnie kluczowa, ale nie tylko technologii i o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać.
Dokładnie. Przed nami bardzo intensywny dzień pełen eksperckiej wiedzy i konfrontacji z mechanizmami naszej własnej psychiki. Zanim zaprosimy tutaj naszych gości na scenę do dyskusji, pozwolą Państwo, że zobrazujemy, czym my w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mierzymy się na co dzień, gdzie fakty nie mają większego znaczenia, a rzeczywistość budowana jest przez wykrzykniki, emocje, walkę o nasze kliknięcia. Jestem ciekawa, czy Państwo rozpoznacie te tytuły i nagłówki. Drodzy Państwo, zaczynamy od razu od mocnego uderzenia. Przyjrzymy się psychologii dezinformacji. Dowiemy się, dlaczego nabieramy się na bajki. Ewolucja wyposażyła nas w potężne mózgi, ale zapomniała zainstalować domyślny program do sprawdzania informacji. Szanowni Państwo, zapnijcie pasy. Startujemy w niezwykłą podróż za kulisy naszych procesów myślowych. Przed nami panel Psychologia dezinformacji. Dlaczego wierzymy w bajki? Jego moderatorem jest pan Paweł Jaroszek, członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brawa. A na scenę zapraszam również panią Renatę Bielak, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego do spraw statystyki gospodarczej.
Cześć.
Która pokaże nam, jak twarde dane zderzają się z miękkimi opiniami. Panią Maję Mazurkiewicz, prezeskę zarządu Fundacji PZU, która od lat tropi mechanizmy, jakimi dezinformacja infekuje całe społeczeństwa, i panią profesor Alicję Puścian z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, która jako neuronaukowczyni pokaże nam, które ośrodki w naszym mózgu świecą, gdy ktoś serwuje nam atrakcyjny fake news. Zapraszam.
No dobrze, a zanim zaczniemy rozmowę z naszymi wyśmienitymi panelistami, poproszę o wrzucenie ankiety, Państwa o wyciągnięcie telefonów, bo tak na rozgrzewkę zadamy Państwu jedno pytanie i bardzo bylibyśmy ciekawi, jak uważacie, że wygląda Wasze przekonanie o tym, czy potraficie rozpoznać dezinformacje i fałszywe wiadomości, czy też nie. Dajmy sobie chwilę na udzielenie odpowiedzi. Powoli spływają. Co do zasady, większość z nas jest przekonana, że potrafi rozpoznać dezinformacje i fałszywe wiadomości. No pewnie w trakcie dzisiejszej konferencji albo po tej dzisiejszej konferencji okaże się, że może nie do końca tak jest i to będzie przykra konstatacja, no ale zobaczymy. No właśnie, pierwsze pytanie skieruję do Mai Mazurkiewicz. Droga Maju, powiedz mi proszę, a powiedz nam, czy w przestrzeni publicznej więcej jest dezinformacji takiej spontanicznej, czy wykreowanej celowo? I która jest groźniejsza? Czy da się je rozróżnić? A jeżeli tak, to czy większym problemem jest totalny fałsz, czy dobrze opowiedziana półprawda?
No to jest świetne pytanie i bardzo bym chciała odpowiedzieć na nie, natomiast jest to trudne, ponieważ w kontekście tego, co widzimy w sieci, to generalnie większość tego, co widzimy, to są fałszywe informacje. I teraz pytanie oczywiście jest takie, czym jest dezinformacja, a czym jest misinformacja. Dezinformacja jest generowana w sposób celowy dla zapewnienia jakiegoś celu, tak? I bardzo często to są na przykład operacje wpływu, które zaczynają się w Rosji. Tak? Oni dokładnie robią takie działania żeby wywołać na przykład strach albo spolaryzować nasze społeczeństwo. Jest na przykład też dezinformacja krajowa i to są wypuszczane specjalne informacje. Takie one są proste do generowania tak naprawdę, bo często są robione przy użyciu sztucznej inteligencji. Czasami to jest robione w sposób bardzo celowy, patrząc na to, w co wierzymy i co może nas polaryzować, a czasami po prostu na chybił trafił, zobaczymy, co się złapie. I teraz oczywiście jest misinformacja. I tutaj mamy właśnie tą plotkę, o której już wcześniej mówiliśmy na scenie, ale również misinformacja to jest coś takiego, co my jako użytkownicy internetu podajemy dalej. Czyli tak ta dezinformacja się rozprzestrzenia, że to my nieświadomie podajemy coś dalej. I jak właśnie tutaj patrzyliśmy na to, co się działo, to w ogóle na samym początku pierwsze, co się pokazało, ja już otworzyłam szeroko oczy, to było zdecydowanie tak, potrafię odróżniać dezinformację. Odróżnianie dezinformacji w dzisiejszych czasach, czy misinformacji, w ogóle fałszywych informacji jest coraz trudniejsze. Sztuczna inteligencja wchodzi na taki poziom, że właściwie za pierwszym razem nie wiemy, czy to jest generowane, czy nie. Nie mamy cały czas mechanizmów, które pomagają to robić, a tak naprawdę jakiekolwiek słowo działa w dzisiejszym czasie, bo mówimy o psychologii, w taki sposób, jak Goebbels kiedyś powiedział, tak, że każde kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. W dzisiejszych czasach, kiedy jest digitalizacja, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, to właściwie każde kłamstwo powtórzone 3 razy staje się prawdą dla nas samych i dla naszego umysłu. Bo wystarczy, że usłyszymy coś na przykład przy stoliku siedząc obok, potem powtórzy to nam internet i gdzieś to zobaczymy, a za trzecim razem powie nam to osoba, której ufamy. I już wydaje nam się, że to jest prawda. Więc to jest bardzo skomplikowane i trudne i myślę, że kluczowe jest, żebyśmy zdali sobie sprawę, że dezinformacja jest, że naprawdę w tym momencie toczy się wojna i walka o nasze serca i umysły na polu świata cyfrowego i też tego, co w ogóle, w czym w ogóle żyjemy w Polsce. I naprawdę to głównie, tak jak możemy sobie radzić, to żeby wiedzieć, że są takie mechanizmy i że niestety nikt z nas w tym momencie na 100% nie jest w stanie odróżnić prawdy od kłamstwa.
Zwłaszcza jeżeli ta dezinformacja wzbudza w nas emocje.
Dokładnie.
Dzisiaj przed tym spotkaniem otrzymałem informację, że w kraju rozpoczęła się masowa wysyłka maili do różnych instytucji informujących o niebezpiecznych ładunkach. No i pewnie każdy z nas poczuje taki niepokój, jak coś takiego do niego trafi. No właśnie, mówimy o emocjach. Mamy z nami panią prezes Renatę i za chwilę porozmawiamy z panią prezes o otwartych danych, ale zanim o otwartych danych i o statystykach, to moje pytanie skieruję do pani profesor Alicji Puścian, właśnie w kontekście tego, jak działa nasz mózg. Alicja, czy nasz mózg jest zaprojektowany do rozumienia danych, statystyk? Dlaczego ulega narracjom i teoriom spiskowym? Dlaczego tak te pojedyncze historie przekonują nas bardziej niż dane z miliona przypadków? Czemu ludzie bardzo rzadko zmieniają zdanie nawet w zdarzeniu faktami? Jakie stoją za tym mechanizmy?
To jest, myślę, jedno z bardzo, bardzo kluczowych pytań dotyczących nie tylko naszego funkcjonowania w internecie, bo to, o czym rozmawiamy, to jest trochę pod dywanem, ale wszyscy wiemy, że rozmawiamy o tym, co się dzieje w sieci, bardziej niż w naszych dyskusjach czy rozmowach z rodziną, przyjaciółmi. Więc te mechanizmy, które nami rządzą w tym kontekście, one nie są nowe. One są starsze, jeżeli chodzi o działanie naszego mózgu, nawet niż nasz gatunek. Już inne ssaki społeczne, czyli mówimy o mechanizmach biologicznych tak starych jak 200 tysięcy lat, są w szczególności, w pierwszej kolejności reagujące emocjonalnie. Dlatego, że emocje to jest coś, co jest kluczowe dla naszego przeżycia. Jest mi się łatwiej przestraszyć, na przykład jakiejś informacji, która, tak jak przed chwilą powiedziałeś, może wskazywać na to, że jesteśmy w jakimś stanie zagrożenia, niż iść po jakieś dodatkowe źródła wiedzy, zastanawiać się, czy faktycznie tak jest, czy nie. Bo jeżeli tak jest, i to jest właśnie siła biologii, to ja muszę się chronić. To, o czym rozmawiamy, dotyczy tak naprawdę naszego głębokiego poczucia bezpieczeństwa, zagrożenia. Zagrożenia przez inne nieznane grupy społeczne, przez sytuację na świecie, przez niestabilność geopolityczną. Całe to poczucie zagrożenia aktywuje nas w sposób bardzo pierwotny. I odpowiadając wprost na twoje pytanie, czy my jako ludzie jesteśmy zaprojektowani do rozumienia statystyk, danych? Tak, jak najbardziej. Tylko to nie jest w nas system domyślny. To, co jest systemem domyślnym, to jest właśnie uchwycenie się takiego jakiegoś haka emocjonalnego, który wzbudzi w nas jakieś poczucie, zazwyczaj jednak negatywnych emocji, albo po prostu spowoduje, że nie jesteśmy w stanie oderwać swojej uwagi. Dopiero potem znajdujemy w sobie, w swoim poznaniu, przestrzeń na to, żeby faktycznie weryfikować, czy tak jest. Ale nikt z nas już tego nie robi. I to wynika z tego, o czym przed chwilą powiedziałaś. To znaczy, tych informacji jest dzisiaj tyle. Są one produkowane tak szybko, że nasz system nerwowy po prostu nie jest w stanie z energetycznego punktu widzenia, czysto energetycznego punktu widzenia, iść i sprawdzać każdej z tych informacji. A więc pomimo faktu, że jesteśmy jak najbardziej zdolni do zimnych analiz zysków i strat, to zawsze, niezależnie od tego, czy byśmy chcieli, czy nie, bardziej będziemy motywowani przez proste, jasne komunikaty, w szczególności te, które nasze emocje bardzo pierwotne, negatywne będą angażować. I nie mamy od tego ucieczki, poza technikami, o których może jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, które powodują, że jesteśmy nastawieni dosyć czujnie do świata, który nas otacza.
Trzeba być czujnym, ale z tą czujnością nie przesadzać, bo czasami skrzywia naszą percepcję. Trochę tak, nie?
Z całą pewnością tak jest, ale tak jak powiedziała Maja, niestety żyjemy w rzeczywistości, w której większość, i to jest przerażające, większość informacji, które nas otaczają, to są informacje nieprawdziwe. To jest zupełnie inny świat. Świat postprawdy, z którym przez wieki nie mieliśmy do czynienia, mimo że dezinformacja zawsze była, ale nigdy do takiego stopnia nie miała na nas wpływu.
I dodatkowo mamy jeszcze problem z autorytetami, zaufaniem do instytucji publicznych i tym, że bardzo często te operacje wpływu, które są produkowane w taki sposób, żeby imitowały właśnie te autorytety, którym powinniśmy ufać.
Najlepsze kłamstwo to jest kłamstwo, które jest najbliższe prawdzie.
A jak się bardzo cieszę, że sobie odpowiadacie, bo właśnie dokładnie po to są mikrofony wszystkie włączone. Zanim przejdę do pani prezes Bielak, to powiem o danych, które są u nas w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. My regularnie przygotowujemy prognozy, czy to Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy długoterminowe prognozy Funduszu Emerytalnego. I zawsze, kiedy taka prognoza jest gotowa, ja wiem, jakie komentarze pojawią się w świecie publicznym. ZUS zbankrutuje, tylko pojawia się data kiedy. No i właśnie, przejdźmy do tych liczb. Renata, powiedz mi proszę, jakie są najczęstsze błędy poznawcze w interpretacji danych? Bo wy jako GUS macie tych danych co niemiara i w zasadzie powinniście być takim naszym wzorem. Idziemy do GUS-u, bierzemy dane i podejmujemy decyzje w oparciu o dane.
Absolutnie jesteśmy i chcemy być takim wzorem i myślę, że my jesteśmy takimi bliźniaczymi instytucjami, bo jak publikujemy najnowsze wyniki, to też zwykle wiem, jakich komentarzy można się spodziewać. Bardzo się cieszę z tego, co powiedziała pani profesor, że jednak jesteśmy zaprojektowani, żeby czytać te fakty. To daje nam szansę, szanowni państwo, dlatego że tą moją wypowiedź zacznę od takiego stwierdzenia, że zwykle problem nie leży w samych statystykach, ale w nas, w ludziach, którzy czytają i w tym, jak czytamy, jak wykorzystujemy te statystyki. Tych powodów nieporozumień jest bardzo wiele i to, co powiedziała Maja, rozróżniamy dezinformację, czyli niezamierzoną, błędną interpretację danych i misinformację, czyli celowe, zamierzone działania. Jeśli mówimy o tych błędach niezamierzonych, no to pierwszym podstawowym powodem jest trudność materii. Rzeczywiście statystyka bywa niełatwa i mało intuicyjna. Tych danych jest bardzo wiele. I czasami są to wskaźniki złożone, które trzeba znać, żeby wiedzieć, jak interpretować. Tak jak PKB czy Human Development Index, bez znajomości składowych trudno jest oceniać i to może prowadzić do błędnych wniosków. Ale nawet kiedy bierzemy bardzo proste wskaźniki, czasami w debacie publicznej pojawia się średnie wynagrodzenie. Tylko pytanie, jaka to jest średnia? Mamy średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, mamy średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej. To są dwa różne wskaźniki, stąd dwie różne liczby. I wykorzystując jedną z nich, można się pokusić o stwierdzenie statystyka jedna, a rzeczywistość drugie. Ale trzeba mieć świadomość, z której statystyki my korzystamy. To nas prowadzi do kolejnego powodu, czyli właśnie do tej świadomości. Często korzystamy ze statystyk, z danych i analizujemy je w taki powierzchowny sposób. dosadnie mówiąc, czasami ignorujemy te statystyki. Wtedy może się zdarzyć, że rzeczywiście bierzemy pod uwagę nie to, o czym ta statystyka mówi. Statystyka to fakty i znajomość definicji, metodologii i kontekstu jest niezmiernie ważna. Tutaj też posłużę się przykładem. Kiedy publikujemy dane o liczbie ludności, często mamy nagłówki, artykuły z samorządów przede wszystkim, że GUS źle liczy tę liczbę ludności, dlatego że liczba mieszkańców w miejscowości X jest wyższa niż to, co publikuje GUS. I tutaj, proszę Państwa, znowu świadomość, co my publikujemy. W statystykach demografii publikujemy liczbę ludności według określonej metodologii, która uwzględnia ludzi przebywających na przykład przez 3 miesiące w określonym miejscu. Natomiast liczba mieszkańców w danym momencie to jest liczba turystów przyjezdnych, więc ta liczba jest większa. I to nie jest błąd. GUS nie liczy źle tej liczby. Natomiast są to dwie różne statystyki. Często też słyszymy o inflacji. Inflacja spada, a ciągle jest drogo. Inflacja spada, ale to nie znaczy, że towary tanieją, że usługi tanieją. To znaczy, że ceny rosną wolniej, ale wciąż rosną. One rosną wolniej niż przed rokiem, ale wciąż rosną. Więc to są właśnie te mity, które potrzebujemy i staramy się obalać. A w biegu i w szybkości podążamy za nagłówkami, za jedną wartością i już mamy gotowy wniosek, już mamy gotową opinię. To naprawdę może powodować wiele trudności. Statystyka wymaga uwagi, statystyka wymaga spokojnego przeanalizowania tego, co te dane mówią. I tak jak powiedziałam, bez znajomości definicji i metodologii jest trudno i można wyciągać błędne wnioski. Zdarza się niestety, że te statystyki są też celowo wykorzystywane do udowodnienia określonych tez, do obrony jakichś racji i powiem przekornie, że statystyka jest taką wdzięczną w cudzysłowie dziedziną do manipulacji i misinformacji z tego powodu, że z tego wielkiego zasobu statystyki danych można wybrać te, które nam pasują do udowodnienia naszej tezy. Można pominąć jakiś okres czasu i wybrać tylko te informacje, które akurat się nam przysłużą. Więc to jest możliwe i niestety to się dzieje. Najsmutniejsze jest to, kiedy jest to wykorzystywane przez osoby opiniotwórcze i musimy pamiętać, proszę Państwa, że siła statystyk jest ogromna. Te statystyki opisują rzeczywistość, ale mogą też kształtować rzeczywistość. Dlatego tutaj bardzo ważna jest odpowiedzialność w korzystaniu z nich, szczególnie właśnie przez osoby wpływowe. My przez ostatni rok mieliśmy do czynienia z wieloma sytuacjami, kiedy byliśmy posądzani o to, że prezes GUS manipuluje danymi o inflacji, dlatego że co roku w lutym zmieniamy koszyk wag w inflacji. W ubiegłym roku ta zmiana była większa niż zwykle i to się ciągnęło przez cały rok, no właśnie posądzając o to prezesa GUS i instytucje o złe wyliczenia, o złe publikacje. Konsekwencje takich działań są na różnych polach. Nawet moi rodzice dzwonili do mnie, słuchaj, czy tam u ciebie wszystko dobrze, bo podobno prezes manipuluje danymi. Ale z tym sobie poradzę, natomiast rykoszetem odbija się to oczywiście na wizerunku GUS-u, a co najważniejsze i co najtrudniejsze, to się odbija na zaufaniu do instytucji publicznych. Dlatego, szanowni państwo, apeluję o tą odpowiedzialność, uważność i precyzję w korzystaniu z danych statystycznych. I jest na to szansa, więc wierzę, że będziemy się edukować, aby było lepiej.
Tak, a to zaufanie jest niezmiernie ważne, zwłaszcza w kontekście tego, że to instytucje są gestorami danych, tak jak tutaj Renata powiedziałaś. Nie bez kozery była ta pierwsza plansza w tym filmiku wprowadzającym, gdzie jeden z periodyków, no to już prawie 30 lat temu, wykorzystał nasz wizerunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby podbić sobie sprzedaż. To naprawdę ten plakat witał mnie przez lata, tej uroczej staruszki z jednym zębem, w której wkładano słowa powiedz ZUS. Szanowni Państwo, przypomnę Państwu tylko, że na swoich identyfikatorach macie QR kody do Slido. Ja zachęcam do korzystania z tej aplikacji i zadawania pytań, bo to jest taka forma, w której będziemy się komunikowali. Państwo będą się komunikowali, zarówno ci, którzy są na sali, jak i w transmisji online z naszymi panelistami, a jak widzicie, mamy specjalistów zarówno od tego, jak działa mózg, od sposobów, a właściwie walki z dezinformacją oraz od twardych danych. No właśnie, i teraz może wróćmy do tego naszego zwierzątka i oczywiście zwracam się do pani profesor Alicji Puścian. Trochę już odpowiedziałaś na to pytanie, czy na moje drugie pytanie, czy podatność na dezinformację to błąd mózgu czy cecha ewolucyjna? Ale ja bym je pogłębił i poprosił cię o wyjaśnienie, czy możemy przekuć te nasze ograniczenia wytworzone w drodze ewolucji na to, żeby własny mózg zaczął być sprzymierzeńcem i wyciągał nas z tej dezinformacji.
Czy nie o to wszystkim nam chodzi, żeby znaleźć wreszcie jakieś sposoby, które pozwolą nam trochę uwolnić się od tego kołowrotu, bo dezinformacja sama w sobie jest tylko tak naprawdę elementem większego problemu, który polega na tym, że pozostajemy w ogromnym chaosie informacyjnym. To jest jakaś taka większa bańka i tak, powtórzę to, co już wcześniej powiedziałam, że to nie jest błąd systemu, to, że jesteśmy tak podatni na tego typu informacje, które angażują nas emocjonalnie. Przekornie powiem, że media społecznościowe, które są tak naprawdę najważniejszym motorem tych niebezpiecznych zjawisk, o których dzisiaj rozmawiamy, nigdy w życiu nie osiągnęłyby takiego sukcesu biznesowego, gdyby nie nasza biologiczna natura. Z natury jesteśmy niesłychanie podatni na wpływ społeczny. Tak po prostu jesteśmy stworzeni jako ssaki społeczne. I teraz wracając do tablicy, skoro wiemy, że tak jest i że emocje są czymś, co potrafi kompletnie zawrócić nam w głowie i sprawić, że będziemy, no mówiąc wprost, oporni na twarde fakty, to możemy się bronić przed tym w następujące sposoby. Zaangażować nasz system emocjonalny do tego, żeby nie dać się oszukać. To znaczy, dane pokazują, że jeżeli jesteśmy przygotowani na to, że możemy być oszukani albo że ktoś potencjalnie może chcieć nami manipulować, to mamy większe szanse się przed tym obronić. To znaczy mamy większe szanse, żeby nie została w nas wywołana ta reakcja pobudzenia emocjonalnego, w którą mierzą ci, którzy chcą wprowadzić nas w błąd. A więc taki stopień przygotowania, o którym była już tutaj dzisiaj mowa, że nie wierzymy we wszystko, co wyświetla się na ekranach i mamy gdzieś z tyłu taką żaróweczkę, która nam mówi, dzisiaj większość informacji w sieci to nie są informacje prawdziwe, są pierwszą metodą, która może nas obronić. Druga, bardzo, bardzo ważna metoda, to jest metoda dotycząca tego, jak wchodzimy w interakcje z mediami społecznościowymi. To, co powiem, jest bardzo przykre, dlatego że wymaga wysiłku intencjonalnego. Wiele danych wskazuje na to, że czym dalej w las, tym więcej drzew. Im więcej korzystamy ze smartfona w sposób bardzo nieintencjonalny i taki po prostu dla przyjemności, im więcej angażujemy takiego mechanizmu, który polega na tym, że tę bardzo łatwą, świecącą, kolorową, grającą przyjemność wyświetlaną w kilkusekundowych filmach konsumujemy na co dzień, tym jest z nami gorzej. Więc i tym trudniej jest nam odsiać fakty od mitów, dlatego że nasz układ nerwowy, nasz mózg jest po prostu najzwyczajniej w świecie zmęczony. Ta energia, której potrzebuje do tego, żeby prowadzić złożone procesy poznawcze, takie jak rozumienie czy analizy, jest konsumowana przez to, że te emocje ciągle w nim grają. Więc no niestety, ale intencjonalna, wymagająca wysiłku redukcja i bardziej rozmyślny sposób korzystania z mediów społecznościowych jest kolejnym rodzajem mechanizmu, który mógłby nas obronić. Ale obydwie te metody, one wymagają wysiłku.
No to teraz dajmy sobie dużo wysiłku i postarajmy się, chyba że coś Maja chcesz z adwocem?
No jeszcze bym tylko powiedziała, że faktycznie ten nasz wysiłek jest teraz kluczowy, ponieważ potrzebujemy regulacji. Potrzebujemy też regulacji i to, o czym też powiedziałaś, że social media nie osiągnęłyby tak wielkiego sukcesu, ale nie osiągnęły, bo one bardzo dobrze rozumieją, ludzką psychikę. I algorytmy są budowane na tym, żeby te informacje dokładnie trafiały do nas w taki sposób, żebyśmy my chcieli przebywać w tym internecie jak najdłużej i jak najmocniej. I dodatkowo, jeżeli mówimy o komunikacji, to to jest też kluczowe, że dezinformacja rozsiewana jest tak, że osoby, które ją kreują, wiedzą, jak działają te algorytmy i wiedzą, jak komunikować to w sposób przystępny, prosty, taki, żeby był interesujący. I myślę, że teraz przy nas też, jak tutaj siedzimy, również jako przedstawiciele różnych instytucji, kluczowe jest to, żeby ta komunikacja dzisiaj była kluczowa i żeby odpowiadać na te wyzwania, które są na przykład faktami, w sposób taki, który będzie interesujący dla odbiorcy.
Właśnie, interesujące dla odbiorcy. Czy dane mogą być interesujące? GUS jest takim naszym, już umówiliśmy się, wzorcem danych, z którego powinniśmy korzystać. No i, ale z drugiej strony mamy świat, w których tych danych jest bardzo dużo. W zasadzie są dostępne na wyciągnięcie ręki. Inna sprawa, czy są wiarygodne, czy niewiarygodne. Renata, jak walczyć z dezinformacją w świecie nadmiaru danych i informacji? Twoja opinia.
Jak walczyć? Ta walka to nie jest jedna metoda i jedno działanie, to jest proces tak naprawdę niekończący się pewno. Podstawą sposobu walki z dezinformacją jest edukacja z punktu widzenia danych i statystyki, oczywiście edukacja statystyczna. I nie chodzi mi o to, że każdy z nas musi być ekspertem i rozumieć te wszystkie wskaźniki, bo nie jest to możliwe ani potrzebne nikomu. Natomiast chodzi o to, żeby ludzie, już dzieci, miały świadomość, z jakich źródeł informacji korzystają, o czym te dane mówią, jak świadomie szukać tych informacji, których potrzebują. O takiej edukacji mówimy. Bardzo istotna jest też precyzja w komunikowaniu danych i statystyk. Paweł, myślę, że wiesz doskonale, o co mi chodzi. Tutaj, proszę Państwa, każda drobna nieścisłość może powodować, że zmienia się sens tej informacji, więc rzeczywiście musimy być precyzyjni. Musimy stosować bardzo ścisły język, czasami jest dużo szczegółów wyjaśniających, dojaśniających jakieś pojęcia. Zdarzają się zarzuty, że ten nasz język jest taki drewniany, że nie komentujemy, ale statystyki to są fakty, to jest ta siła faktów. My nie jesteśmy od komentowania i od oceny, my po prostu pokazujemy, prezentujemy fakty. Drugi bardzo istotny sposób walki z tą dezinformacją to są formy komunikacji. Tak jak siedzimy w tej sali, myślę, że byłoby przynajmniej kilka grup zwolenników różnych form odbioru informacji. Ciągle mamy takie osoby, które wolą czytać roczniki statystyczne, bo są do tego przyzwyczajone. Mamy osoby, które korzystają z baz danych czy z API, a jeszcze inni chcą oglądać infografiki. Więc my musimy się zmieniać i to rzeczywiście się zmienia. Dwie dekady temu statystyka była publikowana głównie przez publikacje. Później wszedł internet, więc strona internetowa, a teraz jest AI. My już obserwujemy, że liczba użytkowników naszej strony internetowej się zmniejsza. A AI to jest ogromne wyzwanie dla wszystkich nas, ale również dla urzędów statystycznych w kontekście tego udostępniania informacji, proszę Państwa. Dlaczego? No, AI często skraca i upraszcza te odpowiedzi. AI to są narzędzia leniwe, w tym sensie, że one nie idą w pierwszej kolejności, nie przeszukują źródeł z łóz, GUS, tylko wyszukują w sieci to, co najbliżej, najszybciej dostępne. Dają gotową odpowiedź. Jeżeli chcemy, żeby dał nam jakiś czat odpowiedź z danych GUS-u, to musimy w prompcie wyraźnie to wskazać i określić. I teraz wyzwaniem naszym statystyki jest w takim razie, co robić, jak przygotowywać te informacje, żeby te systemy i narzędzia AI faktycznie je dobrze czytały, żeby trafiały do odpowiedzi, bo wiemy, że każdy z nas no, zwykle jednak korzysta z wyszukiwarki i dostaje tą pierwszą odpowiedź AI. Więc musimy starać się otwierać wszystkie pliki z danymi. Musimy starać się dobrze opisywać metainformacje, tak żeby to było czytelne. No myślimy też, czy rozwiązaniem nie byłoby stworzenie takiego systemu modelu językowego dla statystyki, ale to jest i koszt, to i czasochłonne i tak dalej. Więc tych wyzwań jest bardzo dużo. Natomiast staramy się i systematycznie pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście walczyć z dezinformacją.
To bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Mi przyszło do głowy taka jedna parafraza i sparafrazuję twoje wystąpienie w kilku aspektach. Pierwsze to jest takie, że my jako instytucje publiczne, gestorzy dużej liczby danych, powinniśmy nauczyć się prowadzić AI za rączkę, tak żeby miały dostęp do tych naszych danych i rozsądnie z tego korzystały. Ja widzę sam po sobie, że czasami jak potrzebuję szybkiego ekstraktu, to zarzucam jakiś model AI, żeby jakieś dane mi podsumował. To po pierwsze. Po drugie jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, że kiedyś, pewnie wszyscy z nas pamiętają, jak wyglądały roczniki statystyczne, to takie cegły, nie? A teraz raczej mówi się do klientów i ludzie szukają pisma obrazkowego. Tutaj myślę, że w trzecim panelu Ala jest specjalistką od pokazywania różnego rodzaju manipulacji, które się na wykresach można stosować. No dobra, no to jak już sobie tak przeszliśmy przez te dane, to zastanówmy się może i pytanie skieruję do prezes Maji Mazurkiewicz. Maju, jak wygląda łańcuch produkcji fake newsów? Jakie techniki są najczęściej stosowane? Półprawdy, wyrwania z kontekstu, fałszywe autorytety? Czy głównym polem walki są media tradycyjne? Czy może społecznościowe, które ostatnio zrobiły taką furorę? A może poczta pantoflowa, czyli ten marketing szeptany? Jak myślisz?
To wszystko trochę w różny sposób działa i faktycznie, jeżeli już tak schodzimy do tego, jak się taką dezinformację czy operację wpływu produkuje, to po pierwsze dezinformacja jest podzielona na dwie części, czyli to, o czym ty powiedziałeś, to są tak zwane taktyki, techniki i procedury, które dokładnie mogą mówić o sposobach, w których ta dezinformacja jest rozsiewana. I to mogą być na przykład sieci, czat, boty, trolle, no bardzo wiele różnych rzeczy. I druga rzecz to są narracje. I te narracje właśnie z reguły też są fałszywe. I tutaj mamy też do czynienia z tematami, które zapalają społeczeństwo. I dezinformacja właściwie na taką skalę, na jaką jest teraz, jest widoczna od 2013 roku. Ona była pierwszy raz zobaczona w Ukrainie. Tak? Ukraina przed pierwszym atakiem Rosji na Ukrainę zmagała się najpierw z dezinformacją i z operacjami wpływu. I do tej pory widzimy, że to jest dokładnie technika, która jest używana. I nie tylko przez Rosję, ale tak samo przy wszystkich tematach, których teraz jest dużo na świecie związanych z wojną, które oczywiście dotykają nas i mówią dokładnie o tym strachu, takim właściwie żyjemy w tym ciągłym strachu od 2020 roku, tak? Zaczęła się pandemia. Zaczęliśmy czuć niepewność, a my jako ludzie generalnie boimy się niepewności. Ta niepewność kojarzy nam się ze śmiercią. Tak z psychologicznego punktu widzenia. I na tym budowana jest ta dezinformacja i te narracje. I oczywiście one w dużej mierze są dostosowywane w zależności do kraju i bardzo dobrze, jeżeli już mamy takich aktorów, którzy mocno zajmują się dezinformacją, oni wiedzą, co może zadziałać, ale bardzo często też jest działaniem po prostu psychologicznym. I to, co możemy na przykład zobaczyć w Polsce, bo powiedziałeś też o tym wcześniej, że rzadko zmieniamy zdanie, czy trudno zmieniamy zdanie. No niestety, jeżeli chodzi o temat przyjmowania uchodźców z Ukrainy, to tutaj mamy ogromną zmianę. Tak? I na początku wielkoskalowej, czy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku były przeprowadzone badania, które zadały pytanie, czy jesteś za przyjęciem uchodźców z Ukrainy do Polski. Tam było około 93% Polaków, czyli 9 na 10 Polaków powiedziało tak, jestem za. Natomiast półtorej roku temu kolejne badania zostały przeprowadzone i tam było 5 na 10 Polaków, którzy powiedziały, że tak. No to są ogromne zmiany. Tak? To jest zmiana, która jest przeprowadzona również przez to, że bardzo dużo takiej celowej dezinformacji jest w sieci. I teraz jeszcze, jak patrzymy na narzędzia, to myślę, że to, co jest bardzo ważne, no bo właśnie co tu jest dla nas ważne, tak? No to ważne jest oczywiście, jeżeli jesteśmy instytucjami albo generalnie odpowiadamy za regulacje na przykład związane z big techami, czyli tymi social mediami, albo tworzymy własne algorytmy, to żebyśmy jednak tworzyli te algorytmy w taki sposób, żeby on wspierał przyjmowanie prawdziwych informacji. Myślę, że o to bardzo dużo organizacji społecznych walczy. A z drugiej strony to właśnie, co jest ważne, to żebyśmy się nauczyli jednak tych algorytmów podawać w taki sposób, jaki no, jaki jednak, w jakim jednak świecie żyjemy. Tak? No nie mamy do tej pory zaakceptowanego Digital Services Act, który jednak by mocno pomógł w naszym kraju z walką z taką dezinformacją. Tak? Więc ta dezinformacja no, działa w sposób i strukturalny, i w sposób narracyjny. No i w tym wszystkim faktycznie jesteśmy na końcu my, którzy jesteśmy tym podmiotem właściwie, czy przedmiotem ataku. I bardzo łatwo nam jednak zmienić w dzisiejszych czasach tą narrację, bo to wszystko też buduje się na tym, na tej takiej technice marketingu. No sami chyba wszyscy wiemy, jak działają reklamy i jak działają reklamy również w internecie i dlaczego idziemy do sklepu albo kupujemy dany produkt, a nie inny, albo tą sukienkę, a nie inną, bo wszyscy ją mają. I dokładnie to są te same mechaniki, te same techniki, na których działa dezinformacja. Także to jest ogromny, ogromny biznes. I chodzi tutaj oczywiście o pieniądze i o władzę, bo często tak, mówimy...
Bo to co nas podnieca.
Dokładnie. I często mówimy o tym, że oczywiście odporność społeczna to działamy w tym momencie na wypadek wuj i musimy na ten temat działać, ale musimy też działać w kontekście odporności społecznej nie na wypadek, tylko w momencie, gdy ta dezinformacja tu i teraz zmienia nasze postawy i zmienia te nasze postawy i nasze zachowania coraz szybciej.
Jeżeli mogę coś do tego dodać, to musimy działać nawet odrobinę wcześniej, bo ten fantastyczny przykład, fantastyczny, bo bardzo ważki dla naszego funkcjonowania społecznego dotyczący obecności Ukraińców w naszym społeczeństwie po wybuchu wojny, tego można się było spodziewać, to znaczy można. Tego odwrócenia postaw, dlatego że trendy widoczne w innych krajach, w kontekście zupełnie innych konfliktów zbrojnych, w innych częściach świata pokazują to samo. I teraz na tym przykładzie chciałam pokazać, że to ma znaczenie, jak działa nasz mózg. Wtedy, kiedy wszyscy byliśmy za tym, jako społeczeństwo, żeby jak najwięcej Ukraińców przyjąć, to ich tutaj nie było. I wtedy my, to znaczyło my Polacy, którzy wspieramy tę część my, która jest Ukrainą atakowaną przez naszego wspólnego wroga. A dzisiaj w społeczeństwie mamy bardzo dużo Ukraińców, którzy jednak mówią innym językiem. Nie wszystkim się podoba, że niektórym z nich bardzo dobrze się wiedzie. I dzisiaj my, to jesteśmy my Polacy, a oni to są także Ukraińcy, którzy jakoś od nas się różnią. A więc to angażuje te bardzo niebezpieczne procesy w naszych mózgach, które dotyczą odgradzania grupy własnej, społecznej grupy własnej od społecznej grupy obcej. Jeżeli tak jak wskazałaś, nie będziemy planować działań zapobiegających dezinformacji, która tak naprawdę żeruje na tych naszych ewolucyjnych instynktach, to sobie z tym nie poradzimy.
Dokładnie, a ta technika my versus oni używana jest wszędzie, na całym świecie, bo jest kluczową techniką przy naszych umysłach. A w dezinformacji, no właściwie chyba każda osoba, która dezinformację sieje, wie, że to najlepiej działa.
Tak, przy tym o tym przykładzie, o którym teraz wspomniałyście, to my też można powiedzieć, może nie byliśmy ofiarą, ale byliśmy w pewnym momencie źródłem danych, bo pojawiła się cała masa zapytań do ZUS-u, a ile osób jest ubezpieczonych, jak wysokie płacą składki, a ile wypłacamy świadczeń. To tak dla Państwa informacji, ponad 800 tysięcy obywateli narodowości ukraińskiej jest ubezpieczonych, a w ogóle cudzoziemców w systemie mamy prawie 1 200 000. Jesteśmy po drugiej serii pytań. Ja bym poprosił tutaj obsługę o wyrzucenie pytań, które nasi słuchacze i widzowie zgłaszają za pośrednictwem aplikacji Slido. Ja tylko przypominam, że zarówno można zgłaszać swoje pytania, jak i podbijać pytania, które są już zadane. Wtedy one będą tutaj wskakiwały nam wyżej w rankingu. No i może zaczniemy od pytania, które jest najwyżej w tej chwili w pozycji. We wstępie do debaty potraktowano krytyczno wobec ZUS nagłówki mediów jako dezinformację. Gdzie leży granica pomiędzy krytyczną debatą publiczną a dezinformacją? Słuchajcie, miłe panie, kto weźmie? Trudne pytanie. Gdzie leży granica?
Trudne pytanie, bo ta granica jest chyba płynna w zależności od przypadku i sytuacji, więc nie wiem jak wyznaczyć tą granicę.
Myślę, że jeżeli chodzi tutaj o tą krytyczną debatę publiczną, a dezinformację, to nie powinna być przynajmniej płynna, tak? Bo dezinformacja jest działaniem zamierzonym i celowym i faktycznie wprowadzającym fałszywe dane albo fałszywe działania, a debata publiczna, jeżeli jest krytyczna, no to okej, jeżeli jest oparta na danych. Natomiast jeżeli faktycznie używa tej dezinformacji,
dokładnie,
to tutaj
o to
właśnie
mi chodzi,
jest
tak.
jest ten pewnie temat, który możemy wrzucić i to chyba
a używa.
I jeżeli używa,
a jakże
dokładnie,
intensywnie.
Dokładnie.
I chyba tutaj nie zdarza się, żeby nie używała niestety.
I chyba to jest właśnie ta różnica, tak? Że jeżeli widzimy, że informacje w mediach są zweryfikowane, sprawdzone i faktycznie pokazujące jakiś sposób krytyki, no to ta krytyka może być konstruktywna i tutaj wszystkie instytucje, nieważne które, czy wszystkie osoby również powinny to wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli to są po prostu kłamstwa i faktycznie mają dany cel, no to wtedy to jest coś, co po prostu powinno być negowane i też są zresztą na to odpowiednie paragrafy nawet dzisiaj.
Są, ale ja jestem bardzo pesymistyczna, jeżeli chodzi o te zjawiska i tak jak uważam, że wszelkie normy prawne, które mam nadzieję zostaną wprowadzone i trochę pomogą nam przystrzyc ten trawnik dezinformacji, mają ogromny sens i są podstawowym narzędziem, które powinno nas chronić, tak gdzieś na końcu dnia uważam, że nikt nam nie pomoże, jeżeli nie pomożemy sobie sami. To znaczy dopóki jako społeczeństwa nie wygenerujemy efektywnych narzędzi, które pomogą jednostce na jej czy jego smartfonie, na jej czy jego komputerze zaadresować problem tego, co jest kłamstwem, a co jest fałszem, to my sobie z tym nie poradzimy. I druga rzecz, jeżeli nie zaczniemy sami siebie regulować i po prostu ostrożniej i mniej chętnie korzystać ze źródeł, o których już wiemy, że przecież bardzo często to są zwyczajne fake newsy, no to nie ma moim zdaniem, nie ma takich cudów na ziemi, żeby to przestało na nas wpływać i żeby przestało być społecznie propagowane. To jest smutna prawda.
I dopóki nie poradzimy sobie z własnymi emocjami, my w Polsce dopiero teraz zaczynamy mówić o tym, jak sobie radzić z emocjami i zaczynamy o tym mówić z naszymi dziećmi. Zresztą jako Fundacja PZU również wypuszczamy teraz książkę, która o tych emocjach uczy dla młodzieży i dla młodych dzieci. Ale przecież my, jak tu siedzimy na tej sali, to pewnie nikt z nas o tych emocjach się nie uczył. A to dokładnie działa w tym zakresie.
No to słuchajcie, jest słowo na i, które budzi emocje chyba u każdego, bo każdy uważa, że jest inteligentny, więc spróbujmy. Czy istnieje korelacja między ilorazem inteligencji, a podatnością na fake newsy, dezinformacje? Ale chyba ty, do ciebie pytanie. Jak to się ma z tą naszą inteligencją?
To nie o inteligencję się tutaj rozchodzi, a o podatność na pobudzenie emocjonalne, które pochodzi z angażujących źródeł. To jest nieoczywiste, co teraz powiedziałam, bo wydawałoby się, że jeżeli jesteśmy tacy rozsądni, roztropni, na co dzień przyzwyczajeni do pracy z danymi, jako kontrstatystykę podam coś ciekawego. Przeciętny naukowiec nie jest inteligentniejszy niż przeciętna osoba z populacji ogólnej. Uważam, że to jest bardzo ciekawa dana i także uzmysławiająca, że jeżeli chodzi oczywiście o trening poznawczy, w zależności od tego, jak intensywny on był w naszym życiu, to mamy mniejsze bądź większe szanse wnioskować, analizować na bardzo wysokim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o taką styczność z półprawdami czy mitami dnia codziennego, to wszyscy startujemy z tego samego poziomu, jeżeli chodzi o inteligencję. To, co jest kluczowe, to jest to, co Maja powiedziała. Jak dobrze radzimy sobie ze swoimi emocjami i jak skłonni jesteśmy popadać w czarne dziury dezinformacji, która działa na tych mechanizmach społecznych. W mediach społecznościowych mamy bańki. Bardzo często jest, że dwie osoby, które siedzą ze sobą w pracy biurko w biurko, mają zupełnie inny zestaw, w cudzysłowie, faktów, dlatego że są częścią różnych grup społecznych w obrębie social mediów. I te informacje, które w jednej bańce są powszechne, do drugiej mogą się w ogóle nie przedrzeć. Więc w tym sensie nie chodzi o inteligencję czy o sprawność poznawczą, tylko o to, jak skłonni jesteśmy emocjonalnie reagować na informacje jako organizmy żywe i jak skłonni jesteśmy do przyjmowania kontrargumentów, wysłuchania tego, co myślą inni. I to tak naprawdę bardziej jest o regulacji nas samych, gdzieś we wnętrzu i skłonności do tego, żeby przyjmować prawdę o świecie, które niekoniecznie są wygodne i niekoniecznie zgodne są z naszym światopoglądem, niż czegokolwiek innego, a w szczególności jakiegoś formalnego, poznawczego treningu.
Ja takim słowie jak polaryzacja, bo myślę, że o tym jeszcze za mało powiedzieliśmy, a celem Rosji już od wielu lat określonym jest to, żeby polaryzować nasze społeczeństwo, a my w Polsce chyba coraz trudniej ze sobą rozmawiamy. A to jest normalne, że mamy inne opinie, że na kogo innego głosujemy, że w co innego wierzymy, tylko nauczmy się znowu ze sobą o tym rozmawiać.
Od razu mi się kojarzy taki obrazek, proszę Państwa, jak są dwa okienka łatwe kłamstwa i trudna prawda i do którego okienka jest dłuższa kolejka. No, w tym obrazku, który ja mam w głowie, do tych łatwych kłamstw niestety, ale tak jak zostało powiedziane, każdy z nas ma pewnie inną skłonność, jest inaczej podatny na to, jak przyjmuje te informacje, jak jest skłonny do tego, żeby je filtrować, uwiarygadniać. No, to też zależy od tego, ile mamy czasu, jak jesteśmy zdeterminowani. Więc oczywiście cel wykorzystania tej informacji jest ważny, ale ta edukacja, to się kłania już od szkoły podstawowej, tak żeby rzeczywiście była świadomość, jak łatwo można manipulować naszym mózgiem.
W Finlandii, bo to już chyba nawet czytamy też te pytania, tutaj jest pytanie również o edukację. W Finlandii to nawet ta edukacja już jest od przedszkola, to zostało niedawno wprowadzone i u nas Ministerstwo Edukacji Narodowej nad tym pracuje, natomiast również bardzo dużo organizacji pozarządowych już działa z krytycznym myśleniem. My jako Fundacja PZU również mieliśmy konkurs Czysty Przekaz i w tym momencie organizacje pozarządowe zaczynają wchodzić zarówno do szkół, ale też do innych grup społecznych, żeby właśnie o tym rozmawiać i żebyśmy wiedzieli, bo tak rozmawialiśmy o różnych technikach. Moja technika na przykład jest taka, że jak już jestem na tych social mediach, staram się być jednak rzadko i naprawdę pilnować tego, że jestem tam rzadko i że nie jestem długo. Co oczywiście nie jest łatwe chyba dla nikogo z nas, bo no, tak te algorytmy działają, to że jak widzę coś, co mnie emocjonuje i od razu zastanawiam się, czy tego dalej nie podać, po prostu odkładam ten telefon. Biorę kilka oddechów, piję wodę i dopiero wracam do tej informacji. Bardzo często ona nie jest prawdziwa.
Tak, więc pytanie trochę o to, czy należy edukować, tak, należy edukować od przedszkola do seniora, tak jak kiedyś tutaj na jednej z konferencji takie hasło uknuliśmy. W tej chwili najwyżej punktowane pytanie, czy państwo jednostki wykorzystują swoje komórki do spraw public relations i kontaktu z mediami, aby przeciwdziałać opisywanym zjawiskom, do czego mamy stronę www. Znaczy odpowiedź jest szybka i trudna. Wprost odpowiedź jest tak, bo wszyscy to pewnie robimy. Natomiast pytanie, na ile to jest skuteczne i co zrobić, żeby było skuteczne, nie wiem, Maja?
No to mamy pewnie dwie rzeczy, tak? Bo jedna rzecz to jest fact-checking, czyli faktycznie pokazywanie prawdziwych informacji i odkłamywanie tych, które nie są prawdziwe. Natomiast to też musi odpowiednio być podane, bo na przykład nasz mózg nie widzi słowa nie bardzo często, szczególnie jak jest w emocjach.
Widzieć to widzi, ale chętnie ignoruje.
Dokładnie, więc dobrze podać trzeba na pewno ten przekaz. A z drugiej strony jest coś takiego, co w już takiej metodyce dezinformacji czy zwalczania dezinformacji nazywa się debunkingiem i prebunkingiem. Czyli debunking to jest właśnie ten fact-checking, a prebunking to jest zobaczenie, jakie tematy mogą wpływać na ludzi, się pokazywać w sieci. To jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu słuchali i wiedzieli, co się dzieje, tak? Jak działa właśnie ta dezinformacja. I w związku z tym ten dobrze zrobiony prebanking to jest wcześniejsza komunikacja o tych tematach. I to również może polegać na tym, że na przykład dane, jeżeli są w jakiś sposób zmienione, to zostaną wcześniej zakomunikowane, co tam zostało zmienione i żeby to odpowiednio zostało również pokazane w różnych miejscach. I no, myślę, że to jest kluczowe, żeby też używać swoich jednostek po prostu w takiej pozytywnej, dobrej komunikacji, żebyśmy się nauczyli tych metod, które teraz są konieczne w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie.
My tutaj mówimy bardzo generalnie, dzisiaj dyskutujemy, natomiast gdybyśmy się skupili na strukturze wieku na przykład ludności, to też bardzo ta dyskusja mogłaby być innowymiarowa. Takie badania Komisji Europejskiej pokazują, że młodzi ludzie korzystają przede wszystkim z social mediów, również do newsów, do wiadomości. Oni nie używają stron www, oni nie oglądają telewizji, nie oglądają wiadomości w telewizji. Więc w zależności od tego, o kim i do kogo mówimy, no musimy jednak różnicować i kierować te środki przekazu w taki sposób, żeby trafiać do tych określonych grup.
Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, to taka mała wrzutka a propos wiedzy albo selektywności tej wiedzy w kontekście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szanowni Państwo, my w zeszłym roku de facto zrealizowaliśmy albo kontynuowaliśmy dwa bardzo duże i w miarę świeże programy. Przede wszystkim Rentę Wdowią i bardzo dobry program, skutkujący tym, że w zasadzie większości panie dostały dodatkowe środki i są im na pewno potrzebne. Ale uwaga, te środki nie biorą się znikąd, bo jak mówiła Margaret Thatcher, nie ma darmowych obiadków, a nie słyszałem, żeby w zeszłym roku wzrosły składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli chodzi o stopy procentowe. A po drugie, były wprowadzone wakacje składkowe dla przedsiębiorców, czyli spadły nam wpływy, jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. I czasami w debacie politycznej, w debacie publicznej zapomina się o tym, że takie działania, które niewątpliwie są korzystne, czy to dla przedsiębiorców, czy to świadczeniobiorców, sprawiają, że stopień pokrycia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy jak gdyby maleje, rośnie deficyt. I potem są pytania, ZUS bankrutuje, a dlaczego? No właśnie dlatego, bo mamy w nazwie ubezpieczeń, ale społecznych. I czasami podejmujemy takie działania, które są słuszne społecznie, a niekoniecznie wynikają wprost z zasad ubezpieczeniowych. Wracając do pytania, czy jednak dezinformacja nie wiąże się z brakiem wiedzy odbiorcy, merytorycznej wiedzy, krytycznej wiedzy odbiorcy?
Przygotowanie teoretyczne jest niezbędne. No mówiłyśmy o tym już wielokrotnie dzisiaj. Bez edukacji po prostu nie mamy szans. Bez edukacji, wczesnej edukacji nie mamy szans.
Tej krytycznej, bo jeżeli chodzi o tą wiedzę, no to my nie jesteśmy dzisiaj w stanie wiedzieć wszystkiego. To jest niemożliwe. Są takie badania, które mówią, że dzisiejszy człowiek w przeciągu jednego dnia dostaje tyle informacji, ile kiedyś nasz przodek dostawał w przeciągu całego życia. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkiego i wiedzieć wszystkiego.
Absolutnie.
A z drugiej strony chcemy wiedzieć wszystko. To jest tak, że czasami jeszcze mamy takie zdenerwowanie, które jest spowodowane tym, że właśnie nie mam więcej informacji a propos, nie wiem, wojny czy czegoś innego. Tak? No tylko właśnie, no, nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego i to trochę jest pewnie łączone, tak myślę, z tym ilorazem inteligencji. Tak? Tam również mamy wiedzę bardzo dużą na temat jakiegoś wycinka. Tak? No ja mam bardzo dużą wiedzę na temat dezinformacji. Ale czy to jest związane z tym, że mam dużą wiedzę na temat finansów publicznych na przykład? No nie. I pewnie mogłabym tam złapać się na kilka nieprawdziwych faktów, bo bym nie wiedziała, a może by coś mnie zdenerwowało.
I jako follow-up tego dodam, że u nas w Polsce ciągle jeszcze jest tak, że to, co rozumiemy jako edukacja, to nam się kojarzy z wiedzą. Edukacja w szczególności w dzisiejszych pełnych wyzwań czasach, to musi być proces praktyczny. To znaczy musimy edukacyjnie kształtować umiejętności, a nie wyłącznie wiedzę. Czyli nie tylko muszę wiedzieć, że internet może wprowadzić mnie w błąd, ale muszę wiedzieć, co operacyjnie mogę z tym zrobić. Jako dzieciak, który, nie wiem, szuka informacji o koncercie, który ma odbyć się w jego mieście. Żeby nie wydać pieniędzy na coś, co jest jakimś skamem, czymś, co w ogóle nie istnieje w pierwszej kolejności. A więc edukacja jak najbardziej tak, ale edukacja o wymiarze praktycznym.
I ta wiedza jest kluczowa.
Dlatego do tego, co mówicie, dołożyłabym czujność, bo ta czujność jest niezbędna, żeby sprawdzać, weryfikować i poznawać te informacje, i docierać do tego, o co nam chodzi i rzeczywiście podejmować decyzje takie, które będą z najmniejszym stopniem ryzyka.
Dobra, czyli to pytanie mamy za sobą. Kolejne w zasadzie też, bo o edukacji już sobie rozmawialiśmy, więc tutaj poproszę o wyszarzenie tych dwóch pytań. Przejdźmy może do kolejnego. Trochę na nie, a może trochę dużo już pani profesor Alicja odpowiedziała. Czyli jak przeciwdziałać dezinformacji, gdy jest ona oparta na emocjach i wydaje się odporna na argumenty merytoryczne, czy tworzyć w kontrze pozytywne mity, to bym bardziej powiedział o takiej walce, już nie wystopować, powiedzieć, że chcą mnie oszukać, nie, tylko bardziej takiej instytucjonalnej. Czy powinniśmy takich, nie wiem, rycerzy tworzyć?
Nigdy w życiu. To jest, badania pokazują, że pozostawanie w kontrze, czy tworzenie kontrargumentów, jakichś całych zestawów faktów, które miałyby przeciwdziałać temu, co jest powiedziane z drugiej strony, to jest najmniej skuteczne. I wiemy to na pewno. To, co jest najbardziej skuteczne, to stworzenie wspólnej platformy, na której będziemy mieli w ogóle jakąś łączność z osobą czy grupą społeczną, do której chcemy dotrzeć. Czyli najpierw musimy pokazać, wiemy, o co ci chodzi, tak naprawdę chodzi nam o to samo, bo niepokoją nas podobne rzeczy. Może masz zupełnie inny pogląd, może dane, które do ciebie docierały na ten temat, są zupełnie inne, ale zobacz, nasza motywacja jest podobna i chcemy się z tobą podzielić tym, co wiemy. Wchodzenie w bezpośredni, otwarty spór i przerzucanie się argumentami najzwyczajniej w świecie w dzisiejszych czasach baniek informacyjnych nie ma sensu. Empatia jest kluczem do komunikacji. Empatia, która pokazuje nam, że sami możemy być, rozmawiamy o tym cały czas. Kto z nas nie padł ofiarą dezinformacji? nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów. W dzisiejszym świecie, to zostało dzisiaj świetnie powiedziane, nie ma takiej możliwości, żebyśmy wiedzieli wszystko i znali się na każdy temat. Więc odrobina dystansu do samego siebie i połączona z empatią do tego, komu chcemy przekazać informacje, to jest najlepsza droga do tego, żeby w ogóle być w stanie się skomunikować.
Sugeruję, że już Grecy wiedzieli, jak z tym walczyć. Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem, nigdy nie pozostanie, nie będzie nieaktualne. Natomiast wydaje mi się, że my musimy nałożyć na to jeszcze taki dodatkowy filtr i dodatkową folię, która powie, wiem, że jestem emocjonalnym stworzeniem. Mogło mnie ponieść. Jak za bardzo mi zależy, przestaję myśleć krytycznie. I w tym sensie ty i ja, mój odbiorco, jedziemy dokładnie na tym samym wózku.
Mam prawo nie wiedzieć.
I tu myślę, że patrzymy na to, no bo to jest kluczowe, jak na przykład jesteśmy w rozmowie, tak, i w dyskusji. Jeżeli mówimy o tematach związanych z instytucjami, to oczywiście też budowanie takiej przestrzeni jest ważne, natomiast równie ważne jest budowanie nie pozytywnych mitów, bo no mity to właściwie nie zawsze są prawdziwe, tak? A bardziej o to chodzi, żeby właśnie budować tą pozytywną komunikację, no bo tutaj mówimy o osobie, tak powiedziałaś, bardzo jasno o osobie, która już jest poddana tej dezinformacji i w nią wierzy, prawda? A jeżeli patrzymy na ogół społeczeństwa, no to mamy część osób, która wierzy w jakąś dezinformację, część osób, która w nią w ogóle nie wierzy i część osób, która może uwierzyć w tą dezinformację, jeżeli ją gdzieś zobaczy i osoby zaufane na przykład im podadzą. Więc też ważne jest, żeby jeżeli jesteśmy instytucją i widzimy taką emocjonalną dezinformację, w jakimś temacie, który jest dla nas ważny albo nas dotyka, to żeby zrobić taką komunikację, która po prostu z tym prawdziwym przekazem dojdzie również do ludzi, którzy mogą być narażeni na dezinformację i zmienić na przykład swoje postawy, które gdzieś tam mają i którym mogą ufać.
Słuchajcie, chyba zakończymy. Dostaliśmy jeszcze dodatkowy czas tutaj organizatorów, ale myślę, że kawę też warto wypić. Myślę, że warto nagrodzić moje panelistki brawami. Pani profesor Alicja Puścian, Maja Mazurkiewicz, Renata Bielak. Bardzo wam pięknie dziękuję. Dzięki.